Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, o cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna. Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach, ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu będziecie prosić w imię moje i nie mówię wam, że ja będę musiał prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje, bo wy mnie umiłowaliście i uwierzyliście, że wyszedłem od Boga. Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat. Znowu opuszczam świat i idę do Ojca. Oto słowo Pańskie. No takie piękne podsumowanie tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy, w różnych sprawach, wymiarach to się łączy w słowach tej dzisiejszej Ewangelii. Najpierw Pan Jezus zachęca, byśmy prosili Go, otwarcie prosili w tych sprawach, które uważamy za ważne, przecież najważniejsze to jest sprawa zbawienia naszych dusz, dusz naszych bliskich, także te sprawy doczesne, czy zdrowie, cokolwiek. To wszystko chcemy przedstawiać Panu Jezusowi. I On mówi, do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje. Proście, otrzymacie, a radość wasza będzie pełna. No właśnie, chcemy prosić w imię Jezusa Chrystusa o to wszystko, co pojawiło się dziś w naszych sercach. Ale też Pan Jezus zapowiada, że opuszcza świat, idę do Ojca. To jest oczywiście Ewangelia przed jutrzejszą niedzielą, niedzielą w niebo wstąpienia Pańskiego. Pan Jezus mówi o tym, że opuszcza świat, idzie, wraca do swojego Ojca. Oczywiście tak do końca nie opuścił tego świata, bo jest przecież z nami w każdym z tabernakulów w czasie Eucharystii. Jest obecny osobowo, możemy przyjąć Go do naszego serca. Choć oczywiście nie widzimy Go tak, jak widzieli Go ludzie 2000 lat temu i może niektórzy mistycy, którym Jezus się objawiał, ale na pewno jest między nami cały czas. Ale On zwraca naszą uwagę na niebo. On nam pokazuje, ja idę do nieba, jeżeli mnie chcecie naśladować, wy też idźcie w stronę nieba. Naśladujcie mnie także w tym, żeby codziennie tak żyć, tak wybierać, żeby nigdy nie stracić z oczu nieba. Bardzo ważna rzecz, bo szatan daje nam dzisiaj te takie małe błyskotki, jakieś takie chwilowe, kilkusekundowe radości, za które się płaci niestety ceną wieczności. I może atakować człowieka i będzie atakował człowieka aż do śmierci, do końca ostatnich dni jego. Będzie przychodził z różnymi pokusami, propozycjami grzechów, które być może nie jeden raz wpadaliśmy. I tak sobie nieraz myślimy, Boże, to co ja mam zrobić, żeby ochronić swoją duszę, żeby trafić do tego nieba, skoro wiem, jak jestem słaby. No, na szczęście nie musimy polegać tylko i wyłącznie na swoich własnych siłach, bo mamy pomoc w każdej sekundzie naszego życia i pomoc samego Jezusa przez sakramenty. Dostaliśmy każdy z nas anioła stróża, który też ma być naszym pierwszym pomocnikiem w drodze do nieba. Uruchamiajmy tę pomoc jak najczęściej. On został nam dany właśnie po to, żeby nas budzić wtedy, kiedy trzeba nami wstrząsnąć, kiedy trzeba w tym naszym sumieniu zrobić jakiś porządek. Prośmy Go o to, żeby był naszym pomocnikiem do zbawienia. Ja tam nieraz na rekolekcjach daję takie przykłady, jak jeżeli ktoś rzeczywiście modli się do anioła stróża, to bardzo realnie może odczuć jego pomoc. I w takich właśnie fundamentalnych sytuacjach, w których nasze zbawienie może być zagrożone. Mamy też pomoc drugiego człowieka, bliźniego, jeżeli jest to ktoś naprawdę taki Boży, to też nie omijajmy tych ludzi. Liczmy się z ich dobrymi radami, tak jak dzisiaj powiedziałem, że w naszym codziennym rachunku sumienia musimy też umieścić to pytanie, czy ignorowałem rady, dobre rady ludzi, którzy mnie kochają. Mogą to być rodzice, Mogą to być też dorosłe dzieci, jeżeli są blisko Pana Boga, bliżej niż my. Może to być jakiś kapłan, przyjaciel, przyjaciółka, obojętnie. Źle jest, jeżeli odcinamy się od tych ludzi, odseparowujemy, myślimy, że ja wiem lepiej, z definicji ja wiem lepiej. Właśnie dzisiaj też rozmawiałem tutaj z pewnym małżeństwem, że no niestety taki jest też nurt dziś niestety, szczególnie w psychologii, że na przykład dorosłe dzieci za wszelką cenę mają odcinać się od swoich rodziców. No, są to czasami takie sytuacje, kiedy tak trzeba, kiedy ci rodzice są nieuporządkowani. Ale jeżeli są Boży, mądrzy, jeżeli żyje w nich Duch Boży, no to rezygnować z ich pomocy, z ich dobrej rady, no to jest strzelanie sobie samemu w kolano. To są właśnie propozycje ludzi, którzy chcą rozbijać rodziny. Właśnie to, co kiedyś stanowiło o sile rodzin, właśnie ta mądrość pokoleniowa, to dzisiaj jest rozwalane. I proszę zobaczyć, że idea jest generalnie dobra, żeby odpępawiać tych, którzy nie potrafią się od swoich rodziców odpępowić i żyć na swój własny rachunek. No ale właśnie to zostało przekręcone, zupełnie wypaczone, że radykalnie w każdej sytuacji odcinać się od rodziców, nie korzystać z ich pomocy. No i dzisiaj cierpią nieraz właśnie rodzice, którzy żyją blisko Pana Boga, bo widzą, że ich dzieci się gubią w tym świecie, no, w którym tak łatwo się zgubić i nie chcą ich słuchać jeszcze. Nie chcą ich słuchać. To jest jakiś dramat. Rezygnujemy z pomocy ludzi, którzy są nam najbliżsi, im najbardziej zależy na naszym zbawieniu. Bo po prostu ktoś tak powiedział, bo w jakiejś książce przeczytałem, bo jakiś ideolog, jakiś psycholog tak dzisiaj mówi, to jest teraz modne i w to wchodzimy. I to jest jakiś wielki dramat. No i też mamy inną pomoc, pomoc z nieba, naszych świętych, patronów. Teraz chciałbym właśnie trochę więcej na ten temat powiedzieć, bo oni przecież najlepiej wiedzą, jakie jest niebo, co możemy stracić. Święty to jest ktoś, kto jest na 100% w niebie. Kiedyś się zdarzyło, że pewna pani przyszła prosić o duszę. Jedną mszę świętą chciała zamówić za duszę księdza Popiełuszki, a drugą za Jana Pawła II. Ja mówię, pani, tam nie trzeba im żadnej mszy świętej, oni już są w niebie. Ona mówi, no ale przecież zmarli, nie żyją. Ja mówię, ale są już w niebie, nie potrzebują, to my mamy pomagać duszom w czyśćcu cierpiącym. A skąd ksiądz wie? No bo są ogłoszonymi, błogosławionymi, świętymi. Jak Kościół ogłosi kogoś błogosławionym świętym, to jest takie uroczyste zapewnienie przez Kościół, że ta osoba jest już zbawiona. Że jest już, bo ktoś nie może być świętym i błogosławionym, kto nie jest w niebie. I dlatego Kościół tak długo rozeznaje znaki od Pana Boga, czy na pewno ta osoba jest w niebie. I tymi znakami mogą być cudowne uzdrowienia i tak dalej. Mówi się, że w przypadku męczenników nie trzeba robić tego procesu, bo oni bez czyśćca idą do nieba. Także jeżeli ktoś chce iść bez czyśćca do nieba, to niech się modli o śmierć męczeńską dla siebie. Także to jest taka najkrótsza droga do nieba. Ale mamy właśnie tych świętych w niebie. Oni wiedzą, jak tam jest, ile możemy stracić. Ale też mają ogromne możliwości pomagania nam z nieba. I dobrze robią ci rodzice, którzy swoim dzieciom rozmyślnie, świadomie wybierają jakiegoś patrona i z reguły nadają dziecku imię za tym patronem, albo pierwsze, albo drugie. I już od samego poczęcia, od samego chrztu świętego modlą się przez wstawiennictwo tego świętego patrona o to, żeby oni mogli kiedyś być w niebie, żeby te ich dzieci mogły być zbawione. To wtedy już nie tylko oni działają w duszy tego dziecka, ale także ten święty, który został zobowiązany. I oni się z tego bardzo cieszą, że mogą nam tutaj pomagać. No, wielka szkoda w przypadku tych dzieci, które nie otrzymały tego daru, tej łaski, że ich rodzice prosili w dniu chrztu jakiegoś świętego o tę pomoc. Ani przez imię, ani intencjonalnie przez modlitwę. No niestety, te imiona, jakie się dzisiaj dzieciom nadają, to już w ogóle najgorsze pogaństwo. To już nawet nie chcę tutaj dawać przykładów, bo sami dobrze wiecie. Ale brakuje tej pomocy. Później widać, że ten człowiek się bardzo gubi w ciągu swojego życia, że nic go nie wspiera, że brakuje takich cudownych interwencji, jak to mówimy, interwencji z nieba, interwencji świętych. Więc nie zostawiajmy naszych bliskich samych. Ale jeżeli nie udało nam się to uczynić w dniu chrztu waszych dzieci, to wtedy trzeba to uczynić w każdym momencie. Codziennie możecie to robić. Nawet jeżeli to są dorosłe dzieci. Ja mówię też poniekąd takie przejęzyczenie. Ja też mam dzieci, takie duchowe dzieci. Też mogę się, bo i parafianie to też są moje dzieci. Dlatego się na księdza często mówi ojcze. Więc ja też mogę codziennie modlić się do różnych świętych. i im powierzać duszę tych, za których się modlę, którzy są najbliżej mnie, którzy byli u mnie w spowiedzi i tak dalej. I tak trzeba. Mamy takie świadectwa, że to działa, że taka jest wola Boża, żeby święci byli zapraszani do naszego życia. Kolejna książka, którą dzisiaj polecam, Fuli Chorak, Święta Pani. Ja już kiedyś zrobiłem rekolekcję w Giedrzwałdzie, gdzie mówię makro o umieraniu, o śmierci, o życiu po śmierci. Właśnie na gruncie tych objawień, które miała Fula Chorak, spotykała się z licznymi świętymi, którzy przychodzili do niej z nieba. Bardzo ciekawa postać. Ostatnio jest o niej trochę bardziej głośno ze względu na to, że film taki powstał chyba pod tytułem Czyściec, oparty na historii życia właśnie Fuli Chorak. Aczkolwiek film jest źle zrobiony w moim przekonaniu, fatalnie, bo potraktował bardzo pobieżnie i instrumentalnie postać tej Fuli Chorak, także uważam, że reżyser powinien był się zdecydować, o czym chce nakręcić tak naprawdę ten film, bo postać tej bohaterki została tam ukazana bardzo powierzchownie, więc na pewno warto sobie zgłębić jej życiorys, niezwykle bogata osobowość, ale w każdym razie osoba, która przez długie lata była z daleka od Pana Boga, bardzo mocno pogubiona, przyszła na świat właściwie na początku XX wieku, a więc no, to, co było najstraszniejsze w XX wieku, to było jej doświadczenie, łącznie z tym, że spędziła kilka lat w łagrach, sowieckich łagrach, więc to wszystko, co było, co tam się działo, to wielkie cierpienie też mocno doświadczyła i jak to się mówi, nieraz spojrzała śmierci w oczy. Ale co jest najważniejsze, właśnie Pan Bóg obdarzył ją w sposób absolutnie dla niej niezasłużony łaską wiary. Właśnie przez to, że zaczęli się w jej życiu pojawiać święci. I widziała ich tak, jak my widzimy się tutaj. I ją pouczali, prowadzili. Także niezwykła sprawa. Warto to sobie przeczytać. Ja tutaj właśnie chciałbym się odnieść do paru fragmentów, które wskazują na to, co mówi o świętych, co święci im mówili, o tym, jak bardzo mogą nam pomagać. Ja tutaj dosłownie jakieś tam fragmenty wyciągam, bo tych fragmentów tutaj jest dużo, dużo więcej. Nie mamy tyle czasu, żeby w to wszystko wchodzić, ale kto będzie chciał, to sobie to wszystko znajdzie w tej właśnie książce. Ona mówi, że święci należą do tak zwanego kościoła triumfującego w niebie. I pisze tak, święci znający już szczęśliwość wieczną, kochający Boga miłością doskonałą i zupełną, przez wszystkie swoje zasługi błagają Boga o możność działania na ziemi. A więc to, co jest ich największym pragnieniem, pomagać nam tutaj, duszom w niebie, pomagać ludziom żyjącym na ziemi. Niestety działanie to jest ściśle uzależnione od woli i nastawienia człowieka. Świadomie zła wola uniemożliwia działanie świętym. Więc na ile my chcemy, żeby ci święci działali w naszym życiu, na tyle oni rzeczywiście będą działać. Jeżeli człowiek ma w sposób świadomy złą wolę, nie chce tej pomocy nie otrzyma. Tak bardzo Bóg i święci szanują naszą wolną wolę. Obojętność na sprawy duszy bardzo je utrudnia. Gdy jednak nie ma w człowieku wyraźnie złej woli, przez czyjąś modlitwę czy zasługi może w nim łaska przeważyć szalę. A więc jest to pewna nadzieja dla tych, którzy żyją w grzechu, ale nie mają jakiejś specjalnie złej woli i wtedy modląc się za nich przez stawiennictwo świętych, w jaki sposób jest możliwe działanie świętych w ich życiu. I dalej pisze Fula, każdy, kto świadomie pragnie się doskonalić, powinien gorąco wzywać pomocy Kościoła triumfującego, czyli świętych, i poddać się ufnie działaniu duchów jasnych i świętych. Z jakąż radością, z jakim utęsknieniem witają święci takie wezwanie, jakże są szczęśliwi, gdy im człowiek w duszy niezatrutej śmiertelnym grzechem pozwala rządzić i działać. Ważna uwaga, ważne to powiedzenie. Że wielka radość świętych, gdy wzywamy ich na pomoc, pod warunkiem, że to dotyczy duszy niezatrutej grzechem śmiertelnym. I tutaj jest sporo takich informacji odnośnie świętych na jakieś czasy, jak oni działają w naszym życiu, jak wygląda ten moment, w którym modlimy się do tych świętych, jak do nich ta modlitwa dociera. I może właśnie kilka innych fragmentów, które zostały objawione Fuli Chorak odnośnie działania świętych w naszym życiu. Święci nawet w życiu człowieka wierzącego wydają się czymś odświętnym, dalekim i sztywnym w swojej powadze. No, tak są przedstawieni na wielu obrazach. A tymczasem święci nie chcą takimi być. Pragną nie tylko naszej czci, ale przede wszystkim ufnej, serdecznej przyjaźni. Nie chcą być zostawiani w kościołach na ołtarzach, kiedy człowiek idzie do domu. Chcą, żeby ich zabierać ze sobą, żeby mogli być z nami przez każdą godzinę dnia, a jakże trudno ludziom ufnie, po prostu i śmiało ich kochać. I dlatego wielu w niebie jest, w cudzysłowie, smutnych świętych. Muszę użyć tego słowa, choć nie jest ono ścisłe. Nikt trwający w szczęśliwości Bożej nie może być smutnym swoim smutkiem. To, co czują święci na widok opornego nastawienia ciemnoty ludzkiej w stosunku do łaski, jest uczuciem tak doskonałym i złożonym, że w naszych ciasnych słowach i pojęciach nie znajdzie odzwierciedlenia. A więc mówiąc po naszemu, święci są często smutni, pragnęliby działać. Cóż, kiedy ludzie nie umieją znaleźć właściwej do nich drogi. Czasem wprawdzie dociera tam czyjaś gwałtowna modlitwa, najczęściej jednak w związku ze sprawami materialnymi. O łaski i działanie dla duszy proszą tylko nieliczni, a nawet ci, którzy proszą o rzeczy doczesne, nie umieją być wytrwali w modlitwie. Wysłuchany bywa jeszcze przez krótki czas wdzięczny swemu dobroczyńcy, zwłaszcza gdy prosi o dalsze dary. Nie otrzymawszy ich, szuka spiesznie innego świętego, który by się w jego pojęciu okazał bardziej fair w interesach. Jakie to żałosne i niemądre. Jak trudno ludziom uwierzyć, że nie wszystko, co proszą, byłoby nawet dla ich doczesności korzystne. Najlepszy ojciec nie tylko dziecku, które prosi, nie poda kamienia zamiast ryby lub węża zamiast chleba, ale często, gdy prosi o węża i kamień właśnie, cierpliwie wkłada mu w ręce ciągle odrzucany chleb. Jakże mało mają ludzie zaufania do wszechwiedzy opatrzności Bożej. Bóg nigdy nie odmawia, gdy wie, że On jeden wiedzieć może, że spełnienie prośby mogłoby się na pożytek czyjejś duszy obrócić. Święci, działający tylko za zezwoleniem Bożym, nie mogą też dlatego wysłuchiwać każdej naszej prośby. To też przeważnie nie oni, tylko złe duchy mają przystęp do człowieka. Łatwiej się bowiem przyjaźnić, świadomie czy bezwiednie, z tymi, którzy schlebiają słabością i podsuwają to tylko, co w danej chwili zdobyć można bez wysiłku, a co idzie po linii najmniejszego oporu, jest zawsze dlatego skażone i bliższe ludzkiej naturze. To jest też taki trochę język bardziej trudny, lata 30, 40, ale tutaj generalnie chodzi o to, że często mamy pretensje do świętych, że nie wysłuchują naszych modlitw. A tutaj generalnie chodzi o to, że no jednak oni uczestniczący w Bożej mądrości wiedzą, co mogłoby nam zaszkodzić, gdyby wysłuchali naszej modlitwy. Ja cały czas powtarzam taki jeden przykład, jak ktoś już słyszał, to wie, że jak to jeden niewidomy modlił się o wzrok do świętego ojca Pio i usłyszał na modlitwie, że dobrze, wzrok zostanie ci przywrócony, ale wiedz, że będziesz potępiony na wieki. Ten aż się tak zdrygnął, ale w sercu wiedział, czemu to usłyszał, bo on chciał odzyskać wzrok, a urodził się niewidomy, tylko po to, żeby oglądać sobie pornografię. I to było jego marzenie wielkie. On tyle słyszał od swoich kolegów, jaki to on jest okaleczony, bo nigdy nie oglądał takich ciekawych filmów. No, tylko że gdyby on w to wszedł, byłby potępiony na wieki. I on powiedział później, dobrze, to nie będę się o to modlił. Ja wiem, jak jestem słaby. Rzeczywiście mógłbym to robić. I został taki, jaki był. Przestał się o to modlić. Więc taki przykład. Święci wiedzą, co jest dla nas dobre. Wiemy też, że przyjaźnie z ludźmi mogą nam szkodzić. Mogą nam szkodzić. A tutaj czytamy. A przyjaźń ze świętymi może być najrealniejszą, najwierniejszą, najbezpieczniejszą przyjaźnią na świecie. I to nie jest żadna przenośnia. Każdy najzwyklejszy człowiek, jeśli tego naprawdę pragnie, jeśli naprawdę na to chce zapracować, może być ze świętym w najbardziej zażyłej, radosnej, istotnej przyjaźni. Jak opisuje Fulla Horak te spotkania ze świętymi? Zjawienie się świętego wcale nie jest takie niesamowite. Nie ma zresztą wtedy człowiek czasu na lęk, zdziwienie czy zastanawianie się nad tym, co się dzieje. Miłość i szczęście, ufność, podziw i wdzięczność – oto jedyne uczucia, jakich wtedy doznają. Niebiańska aura świętego działa wtedy na człowieka. jest nią przeniknięty, jest niejako wchłonięty przez nią, jest jakby nakryty razem ze świętym, niewidzialnym dzwonem łaski. Taki święty, gdy mi się pojawia, może zupełnie swobodnie się poruszać, chodzić, wstawać, dotykać będących w pobliżu przedmiotów, słyszeć odgłosy ulicy, dzwonka u drzwi, widzieć wszystko, co się dzieje poza obrębem tej aury. Dalej, tak troszkę opuszczam, kto się objawił, jej święta Magdalena Zofia, kardynał Mercier, mówi dalej, objawiają mi się też inni różni święci. Zwykle jest to uzależnione od kalendarza roku kościelnego. Pierwszy raz zjawiają mi się najczęściej w swoje święto, potem przychodzą już kiedy chcą. Jakkolwiek niektórzy z nich przyrzekli mi się objawiać także na moje gorące wezwanie, nigdy nie śmiałam jednak o to prosić. Mimo całej ufności, swobody i zżycia się z nimi, prośba taka wydawałaby mi się zbyt śmiała. Kiedy mi więc specjalnie potrzeba pomocy któregoś z nich, modlę się do niego po prostu. Czasem zdarzało się jednak, że zjawiali mi się wtedy sami, choć ich nie śmiałam o to prosić. Odwiedziny świętych wydają mi się teraz zupełnie naturalne. Czuję tak, jakby obce, dziwne i nieznane było właśnie wszystko inne. Nie potrafię określić uczucia, które poprzedza każde zjawienie się świętego. Znam je jednak dobrze i kiedy mnie ogarnia, klękam przed ołtarzykiem. Często nim jeszcze zdążę skupić się i pomodlić, przenika mnie całą gorący dreszcz znajomego prądu. Nie próbuję tego opisać, gdyż jest to niemożliwe. Nie można opowiedzieć koloru czy zapachu, a tylko w przybliżeniu dałoby się to jeszcze określić. Święci zjawiają się przeważnie po prawej stronie ołtarzyka, przed którym się modlę. Widzę ich zwyczajnie, wyraźnie, jak każdego żywego człowieka. Nie bije od nich żaden widzialny blask, nie unoszą się nad ziemią, stoją na podłodze, po prostu jak każdy. Nie są też przeźroczyści, zasłaniają mi sobą stoliczek z maszyną, a gdy mam sięgać po leżący na nim zeszyt, odsuwają się lekko na bok. Czas jest jedyną rzeczą, z której nie zdaję sobie sprawy w ich obecności. Zawsze mi za mało, za rzadko, za krótko, ale czy trwa chwilę dopiero, czy już godzinę, tego nie umiałabym powiedzieć. Czuję dokładnie, kiedy zbliża się pora ich odejścia. W chwili, kiedy otrzymują błogosławieństwo, a dzieje się to za każdym razem, gdy odchodzą, muszę się pochylić aż do samej ziemi. Kiedy się podnoszą, nie ma już przy mnie nikogo. I tutaj znowu trochę. Głos, którym do mnie przemawiają święci, jest najzwyczajniejszym ludzkim głosem. Wiem, że nie jest to żaden wewnętrzny głos we mnie samej, bo wyraźnie rozróżniam go słuchem. Hałas przejeżdżającego ulicą wozu potrafi mi zagłuszyć mówione przez nich w danej chwili słowa. Ruchy świętych są swobodne i naturalne. Mrugają powiekami, oddychają, uśmiechają się. Kardynał Mercier na przykład ma zwyczaj kręcenia w czasie rozmowy guziczków u sutanny. Może to robił za życia. Także odchodząc na pożegnanie, czule, dobrotliwie, a pospiesznie, wierzchem dłoni, musi mi zawsze przegładzić policzek. Każdy święty jest inny, nie tylko zewnętrznie, ale i z usposobienia. Jedni mają ruchy żywe i wyrazistą gestykulację, inni są nieruchomi i spokojni. Ta sama różnica cechuje ich sposób mówienia. Święci z dawnych epok przemawiają nieporadnym, jakby archaicznym, wzniosłym stylem i dlatego mowa ich jest w tym samym prawie stopniu obca dla uszu, co dla oczu widok średniowiecznej pisowni i czcionek. Choć wszyscy święci są bliscy, drodzy i swojscy, przy niektórych czuję się trochę onieśmielona. Z niektórymi, zwłaszcza tymi z dawniejszych epok, trudno mi się porozumieć. Kocha się i jednak wszystkich po prostu i ufnie, a śmiałość, którą daje to przywiązanie, pozwala na ton prawie poufały, na przyjacielskość, objawiającą się nawet potrzebą nazywania ich zdrobniale. Oni zresztą robią to samo. Prawie każdy święty w jakiś sposób przekręca moje imię. Bardzo to miłe, a czasem zabawne. Bo święci są radośni. Duch zachowuje na zawsze charakterystyczne cechy człowieka, w którym żył na ziemi. Jego mentalność, zainteresowania, usposobienie, a czasem i zmysł humoru, o ile go posiadał. W ostatni dzień roku zjawił mi się na przykład święty Sylwester, papież. Był smutny i rozżalony, że jego święto tak opacznie obchodzi się na świecie. Świętość zdobył wyrzeczeniem i umartwieniami, powodowanymi miłością dla Boga. Dziś imię Jego jest poniewierane po barach i lokalach. Mało już nawet kto wie, że jest to imię świętego sługi Bożego i namiestnika Chrystusa. Prosił mnie, abym w tym dniu przez Jego przyczynę modliła się zawsze o dobrych kapłanów i o to, aby ludzie na tym przełomie roku kalendarzowego zamiast szaleństw i beztroskiej zabawy robili raczej sumienny obrachunek tego, co uczynili w ubiegłym roku dla Boga i dla dobra własnej duszy. Aby się poważnie zastanowili, czy nie czas odmienić życie, żeby sobie uświadomili, że mogą przyszłego Sylwestra nie doczekać. Prosił mnie, żebym wpływała na ludzi, aby poważniej i bardziej po Bożemu żegnali każdy stary, a witali każdy nowy rok. Pragnie wysłuchiwać zawsze modlitwy o dobrych kapłanów. Ubrany był w białą szatę, głowę miał odkrytą. Święty Andrzej Bobora zjawił mi się pierwszy raz 3 maja 1938 roku. Tak przy okazji jest to święty, który do dzisiaj się objawia proboszczowi w rodzinnej miejscowości narodzin świętego Andrzeja Bobori, więc świadectwa tego kapłana są dostępne w internecie, też warto je sobie poczytać. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, powiedział. Spytałam go, czy będzie patronem Polski. Już nim jestem, gdyż nadchodzą znowu czasy ciężkie i trudne. Będę wam pomagał. Gdy Polska będzie w niebezpieczeństwie, ukażę się ogromnym tłumom ludzi. Grozi jej obecnie dwóch wrogów. Których? Zapytałam. Nie wolno mi tego powiedzieć. Powiem, gdyby było trzeba i gdy mi Bóg pozwoli. Ludzie nie dość gorąco i nie tak jak trzeba zwracają się do mnie. Mogę być bardzo pomocny w zażegnywaniu wielkich katastrof. Mogę nieść ulgę w cierpieniu. Zapytałam go, czy męczeństwo bolało? Odpowiedział, tak, w pierwszych chwilach. Cierpienie to nie mogło być odjęte, gdyż było dobrowolne. Po pewnym czasie ból znieczuliło wewnętrzne widzenie przyszłego życia, które Bóg okupił cierpieniem przewyższającym wszystkie męczeństwa świata. Miłość Boga i Jego łaska daje wielką moc. Przygotujcie się, bo idą bardzo ciężkie czasy. Będzie to walka dobra ze złem, jasnych z ciemnymi. Powiedz ludziom, że grożą im straszne rzeczy za to, że zaniedbują sprawy wewnętrznego życia. Możesz mnie zawsze prosić, a wysłucham cię. Błogosławię cię od Boga. Święty Jan Maria Wianney, chudy, kościsty, niezwykle wysoki, włosy w nieładzie, czarna sutanna, duże ręce, duże nogi, sprawiał wrażenie silnego i nieustępliwego. Powiedział mi, abym nakłaniała ludzi do modlitwy o dobrych kapłanów. Powiedział mi, że źli kapłani nie uczą miłości Bożej. Utracili klucz od nieba dla rzeczy doczesnych. Grzesznik przychodzi do nich z grzechami, a często odchodzi ze śmiałością do grzechu. Źli kapłani gorsi są od Judasza. Judasz grzech swój wyznał, oni udają sprawiedliwych. Judasz odniósł srebrniki kupcom krwi, oni je zatrzymują. Judasz sprzedał Boga przed odkupieniem, oni do dziś go sprzedają. Jak łatwo zobaczyliby ludzie Boga, jak łatwo by w Niego uwierzyli, gdyby ich karał widzialnie, gdyby bezbożnik ginął okrutną śmiercią natychmiast po grzechu. W miłosierdziu nie chcą ludzie widzieć Boga. Wody morza rozstępowały się przed nimi, karmiła ich ziemia i niebo, a oni fałsz zadają prawdzie. Używają Jego darów, a nie chcą Go znać. Gardzą Nim, wielbiąc rzeczy, które stworzył. Wszystko otrzymali od Boga i wszystko miłują oprócz Niego samego. Idą bardzo ciężkie czasy. Trzeba na nowo przypominać o miłości i o duszy. Duszę, ten największy wieczysty skarb, wymienili ludzie na doczesność. Krążą wokół rzeczy marnych i zużytkowują rozum na wszystko, co niepotrzebne. Nie pamiętają wcale, na co im został dany. Są ludzie, którzy się nawet chełpią tym, że są nieprzyjaciółmi Boga. Oj, nieopatrzni! Nie oni Jego, ale On ich sądzić będzie, gdy staną przed Nim samotni i przerażeni. Ani mądrość, ani bogactwo, ani protekcje światowe nie uratują ich w tej chwili. Korzystajcie z miłosierdzia Bożego póki czas, póki czas. Takie słowa usłyszała od świętego Jana Marii Wianeya, słynnego proboszcza z Ars. Chcecie jeszcze o jakimś świętym? Tak, czy nie? Tak? Nie miałem wyjechać wcześniej. Tak się to kończy. Czy słyszeliście o pismach Anny Katarzyny Emmerich? Ona opisała życie Pana Jezusa. To właśnie też tutaj. Przyszła tutaj jeszcze wtedy sługa Boża, ta już jest błogosławiona, niemiecka mistyczka i stygmatyczka, już jest ogłoszona błogosławioną. Wtedy jeszcze nie była. Tu ją widział jako służebnicę Bożą. Przyszła bardzo szczęśliwa i radosna. Jest niska i drobna. Zapamiętałem dobrze jej małe ręce. Nie była w habicie, tylko w jakiejś białej szacie. Spojrzenie ma promienne i śliczny, słodki wyraz dużych, ale kształtnych ust. Powiedziała mi, że jeżeli ktoś pragnie modlić się do ran Pana Jezusa, może to czynić przez jej przyczynę, zwłaszcza w trudnych sprawach życiowych. Żadne opisy nie mogą dać pojęcia o szczęściu, jakie przeżywa. Dlatego też rada jest, że już teraz nie musi niczego opowiadać i opisywać, tak jak to było za jej życia z widzeniami. Może być bardzo pomocna tym, którzy chcą dokładnie poznać i zrozumieć wszystko, co w ziemskim życiu Zbawiciela ludzkiemu umysłowi jest dostępne. Wezwana nigdy nie odmówi pomocy, aby przybliżyć ziemi niebo. Właśnie, może jeszcze tutaj. No właśnie, tak a propos młodzieży. Raz ktoś kiedyś przyniósł mi książkę o Pier Giorgio Frassatim. Bardzo mnie zajęła i ujęła ta śliczna, młodzieńcza postać i spytałam mojej świętej patronki, czy nie mogłabym go zobaczyć. Jakiś czas potem zjawił mi się radosny i szczęśliwy. Powiedział mi, że kochał Boga ponad wszystko i że dlatego tak mu jest teraz dobrze w niebie. Powiedziałam mu na to, że mu łatwo było litować i czynić miłosierdzie biednym, gdyż był bogaty i kochany. Odparł mi na to, że wszyscy koledzy kochali go istotnie, ale nie za jego bogactwo, tylko za czyny i wyrzeczenia. Niektórzy uważali go za dziwaka. Życie pochłaniało go bez reszty i pociągali ludzie. Nie zawsze miał humor i był radosny. Starał się jednak, by go lubiano, bo zdobywszy sympatię kolegów, mógł mieć większy wpływ na ich duszy. Mógł żyć, jeśli nie bardzo rozkosznie, to przynajmniej spokojnie. Więcej czasu wolnego poświęcił ubogim i nieszczęśliwym niż swoim przyjemnościom. Starał się zawsze o to, by inni je mieli od niego, a potem powoli żądał w zamian zmiany życia. Chciał bardzo ludziom pomagać, zwłaszcza żyjącym kolegom. Powiedział mi, że jestem do niego fizycznie trochę podobna. Chciałby, żeby mnie jako siostra poznała. Żeby mnie jego siostra poznała. Ucieszyłoby ją to podobieństwo. No jest o świętym Mikołaju, jest o świętym Janie Bosko i tak dalej. No ale tak, jak wszystko przeczytam, to już później do tego nie wrócicie, więc ten niedosyt wam zostawiam, żebyście mogli sobie to przeczytać i się umocnić. W jaki sposób można zaprosić świętego? Oczywiście, czyńmy to w sposób uroczysty. Dobrze jest tak najpierw przemyśleć, do jakiego ze świętych mam jakąś szczególną cześć, zaufanie. Potem odmówić nowennę najlepiej przed świętem tego świętego, ale jeżeli nam spieszno, to nie ma co czekać. Do Sylwestra na przykład. Tylko można to zrobić od razu. Dobrze jest taką nowennę, później przystąpić do spowiedzi i w tym dniu przyjąć komunię, jakoś po mszy świętej. Można, czy to przy figurze, czy przy obrazie tego świętego, uroczyście swoimi słowami zaprosić go do swojego życia, powierzyć mu swoją duszę, prowadzenie, prosić o takie znaki i to wszystko, co jest potrzebne. Po prostu poprosić go taką przyjaźń. O to, że chciałbym się do ciebie, mój drogi święty, modlić, powierzać te trudne sprawy. Ufam, że będziesz mi pomagać. I pamiętajmy, najważniejsze dla świętych są sprawy dotyczące zbawienia naszej duszy i tych, których kochamy. Oczywiście też nie może być tak, że troszczymy się o duszę bliskich, ale zaniedbujemy swoją własną. Udzielamy się wielce w różnych sprawach dotyczących zbawienia innych, ale zaniedbamy własną duszę albo duszę swoich najbliższych, żony czy dzieci. To też byłoby wielkie nieuporządkowanie. Więc święci będą wprowadzać porządek w naszym życiu, będą nas prowadzić. Będą prowadzić nas, naszych bliskich, których kochamy i dzięki temu mamy ogromnie zwiększamy swoją szansę na niebo. A o to przecież chodzi. Dobrze, powstańmy teraz.